Trybunał Konstytucyjny uznał kluczowe zapisy nowelizacji ustawy o Trybunale autorstwa PiS-u za niezgodne z konstytucją.
Dwóch sędziów Trybunału, Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski, zgłosiło zdania odrębne. W budynku Trybunału trwa właśnie odczytywanie wyroku.
Tymczasem portal W Polityce opublikował dziś prawie 270-stronnicowy dokument, który, jak zaznaczają dziennikarze portalu, jest projektem orzeczenia Trybunału z 9 marca.
Portal napisał, że niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej i inni przedstawiciele establishmentu III RP od 2 tygodni wzajemnie przesyłają sobie projekt orzeczenia, jaki ma wydać Trybunał.
Konstytucjonalista i poseł PiS-u Krystyna Pawłowicz w rozmowie z naszym reporterem nie kryła oburzenia sprawą.
Pokazuje to tylko na wielkie oszustwo, jakie odbywa się przed naszymi oczami w wykonaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy udają, że oni rozpatrują sprawy z zadumą, przyglądają się, wsłuchują, wymyślają pytania. To jest po prostu kłamstwo. Projekt przygotowuje się po zakończeniu postępowania. Nikt nie mówi, że tego samego dnia 15 minut potem ma być wyrok, tylko ogłasza się przerwę, tak jak to w przeszłości robiono kiedyś, i przygotowuje się projekt, uzgadnia i w terminie wskazanym w ustawie ten wyrok musi być uzasadnieniem ogłoszonym. Nie musi być tego samego dnia na zapotrzebowanie polityczne Komisji Weneckiej ani opozycji w Unii Europejskiej. To jest po prostu skandal, bo pokazuje, że...
Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym badało wczoraj 12 sędziów. Posłowie PiS-u podnoszą, że według obowiązującego obecnie prawa pełen skład orzekający powinien liczyć co najmniej 13 sędziów.
W związku z tym wydane orzeczenie może nie zostać opublikowane, co zapowiedziała już premier Beata Szydło.
Rząd szykuje poważne zmiany na rynku pocztowym, informuje jeden z dzienników.
Poczta Polska, która miała zostać sprywatyzowana i wejść na giełdę, pozostanie państwowa. Co więcej, ma dostać wyłączność na obsługę państwowych przesyłek według tak zwanego modelu włoskiego.
Zdania co do słuszności projektów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa są podzielone. Część ekspertów podnosi, że dzięki nowym rozwiązaniom Poczta Polska pozyska finanse na rozwój. Inni zwracają uwagę, że rządowe propozycje ograniczają konkurencję i mogą spowodować wzrost cen.
Poseł Piotr Król z Sejmowej Komisji Infrastruktury podkreśla, że Poczta Polska ma zbyt słabą sytuację finansową, aby wejść na giełdę.
To po pierwsze trzeba powiedzieć, że Platforma zostawia Pocztę, jeśli chodzi o sytuację finansową, w fatalnym stanie. Po drugie, w fatalnej sytuacji wewnętrznej. Poczta nie jest w stanie wejść na giełdę, bo po prostu nie spełnia kryteriów. Więc uważam, że ten plan, który pan minister Adamczyk przedstawił, polegający na tym, że być może, że to finansowanie będzie na przykład przez obligacje, po pierwsze pozwoli, że będzie całkowita kontrola państwa nad tą spółką. To jest spółka strategiczna jednak. A po drugie, również pozytywnie oceniam fakt, że my jako konsumenci mieli pewność, że nasze listy z jakiegokolwiek urzędu, z sądu, czy to będzie administracja samorządowa, czy państwowa, że będą dostarczane przez Pocztę Polską czy przez operatora narodowego.
Postulowane przez rząd zmiany mogą dotknąć także Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawujący kontrolę nad rynkiem pocztowym.
Nowym rozwiązaniem ma być połączenie UKE i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organu kontrolującego media, telekomunikacje i sektor pocztowy lub powołanie osobnego regulatora tylko dla poczty.
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych chce umieszczenia na grobie nieznanego żołnierza tablicy upamiętniającej żołnierzy wyklętych.
To odpowiedź na apel prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas warszawskich uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zwrócił uwagę, że na symbolicznej mogile brakuje tablicy pamięci żołnierzy wyklętych.
Na dzisiejszym posiedzeniu parlamentarny zespół ma przyjąć pismo, w którym kieruje prośbę do ministra obrony narodowej w sprawie naprawienia tej sytuacji.
Chodzi o umieszczenie chociaż kilku ważniejszych dat, mówi poseł Leszek Dobrzyński, wiceszef Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Jedyną datą, która tam jest upamiętniona, to starcie pod Surkątami, natomiast nie ma tam kompletnie dat starć związanych z walkami w 45, 6, 7 roku, więc wystąpimy z inicjatywą, żeby taką tablicę tam również zamontować. Oczywiście wiemy, że nie da rady, żeby wszystkich wydarzeń tam umieścić, ale kilka takich przykładowych. Proponujemy, żeby to były daty, miejsca 3 największych bitew, jakie stoczyli żołnierze wyklęci. Chodzi o Miodusy Pokrzywdzone, Kuryłówkę, ale też może być na przykład rozbicie więzienia w Kielcach, bo wiemy, że rozbijanie aresztów i uwalnianie więźniów było jednym z ważniejszych działań, jakie podejmowali żołnierze wyklęci.
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych prowadzi różne inicjatywy i uczestniczy w różnych uroczystościach upamiętniających tych polskich żołnierzy, którzy walczyli o wolność naszego kraju.
Posłowie z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych zajmą się uchwałą w sprawie wyrażenia solidarności z Nadią Sawczenko i innymi Ukraińcami nielegalnie więzionymi w Rosji.
Ukraińska pilot jest oskarżona przez Rosjan o współudział w zabiciu dwóch rosyjskich dziennikarzy w czasie walk w Donbasie przed 2 laty.
21 marca sąd rozpocznie ogłaszanie wyroku w jej sprawie. Sawczenko nie przyznaje się do winy i prowadzi głodówkę protestacyjną. Grozi jej do 23 lat pozbawienia wolności.
Poseł Konrad Głębocki z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych podkreśla, że uchwała ma być wyrazem sprzeciwu wobec łamania prawa człowieka w Rosji.
Proces się toczy w tych dniach i on pokazuje, że Rosja się nie liczy z żadnymi standardami, ponieważ Nadia Sawczenko jest członkiem Parlamentu Ukraińskiego i jest delegatem do Rady Europy. W związku z tym przysługuje jej immunitet. Nie powinno absolutnie dojść do ani porwania, ani aresztowania Nadii Sawczenko. Wyrażamy swój sprzeciw zdecydowany wobec takiego postępowania. Myślę, że jest to wyraz naszej solidarności z Nadią Sawczenko, ale też w naszym projekcie Prawa i Sprawiedliwości wzywamy do uwolnienia wszystkich więźniów, którzy zostali wywiezieni do Rosji w związku z działaniami wojennymi na wschodniej Ukrainie.
A dziś o 18:00 pod ambasadą rosyjską w Warszawie ma się odbyć demonstracja w obronie ukraińskiej lotniczki. Protesty w sprawie Nadii Sawczenko mają się również odbyć w kilkunastu innych miastach świata.
Komisja Europejska zaproponowała zmiany w dyrektywie unijnej o pracownikach delegowanych.
Zakładają one, że pracownik wysłany do innego kraju unijnego powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej.
Według propozycji, gdy okres delegowania pracownika przekroczy 2 lata, pracownik ten powinien być w pełni objęty przez prawo pracy kraju goszczącego.
Te rozwiązania krytykują polscy pracodawcy delegujący. Ich zdaniem zmiany mogą spowodować, że korzystanie z pracowników delegowanych przestanie być opłacalne.
Podobnego zdania jest prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak.
Mieliśmy 50 lat przerwy w ciągłości normalnego rozwoju kraju, a wcześniej 120, więc nie mamy kapitału. To, co możemy czym konkurować w Europie Zachodniej, co z sukcesem robimy, to niestety najczęściej to jest cena, ale to jest decyzja racjonalna polskich przedsiębiorców, no bo inaczej by ich w ogóle tam nie było. W związku z tym tego typu regulacje są spowodowane, żeby po prostu wyrzucić polskie firmy z tamtejszych rynków.
Cezary Kaźmierczak zaznacza, że pracownicy delegowani z Polski nie znikną z rynku, ponieważ często pracują lepiej niż ich koledzy z Europy Zachodniej.
Według danych Komisji Europejskiej liczba pracowników delegowanych w Unii w latach 2010-14 wzrosła o 45%. W 2014 było ich w Unii prawie 2 miliony. Krajem, który wysyła najwięcej pracowników delegowanych, jest właśnie Polska.
To były wiadomości w Radiu Maryja.